Godzina 8:25, poranek wnet 1 października 2018 roku, poranek wnet w Gdyni, z Gdyni, z Centrum Filmowego. Jesteśmy na festiwalu Niepokorni, Niezłomni. Wykręci śpiewała przed chwilą Ania Rusowicz. Koncert Ani Rusowicz też będzie dzisiaj tutaj właśnie w Gdyni na Placu Grunwaldzkim przy Centrum Filmowym. A w moim studiu jest kolejny gość, pan Dariusz Walusiak. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Pisarz, filmowiec, publicysta. Poprzednio rozmawialiśmy przy okazji pana książki, która jest taką samopomocą dla Polaków, jak bronić się przed oszczerstwami wobec naszej historii. Książka bardzo potrzebna, ale teraz będziemy rozmawiać o pana filmie, ponieważ pana film jest tutaj obecny na festiwalu.
No tak akurat się składa, że co roku pokazuję tutaj jakiś swój najnowszy film. Nawet powiem w ten sposób, że najnowszy to nie jest mój najnowszy film, bo ostatni film, który zrobiłem, poświęcony właśnie tematyce żołnierzy wyklętych, to jest film opowiadający o żołnierzach Bartka w Język krwi. Także już mam film na przyszły festiwal. Natomiast doszliśmy do wniosku, że jednak w tym roku jest pokazywany film Lawina i żeby tutaj ta tematyka nie pokrywała się w dwóch filmach, stwierdziłem, że film Gurgacz powinien być tu zaprezentowany. Jest to też dla nas, mówię dla nas, dla ludzi, którzy byli związani z tą projekcją, między innymi fundacja Osądź Mnie Boże, prowadzona przez Jerzego Basiagę z Nowego Sącza, który był też takim inspiratorem do przy realizacji tego filmu. Jest jednym z bohaterów tej opowieści filmowej o księdzu Władysławie Gurgaczu. No i tak jak już tutaj wielokrotnie podkreślałem, zależy nam, żeby ta postać księdza Gurgacza była bardziej tak spopularyzowana, żeby ludzie ujrzeli i dowiedzieli się o takim niezłomnym kapelanie. I okazuje się, że ci, którzy po raz pierwszy poznają historię księdza Władysława Gurgacza, są nim niezmiernie zafascynowani. Ta historia wręcz poraża.
Podejrzewam, że duża część słuchaczy poranku wnet wie, kto to był ksiądz Władysław Gurgacz, ale pewnie nie wszyscy wiedzą, to proszę krótko przybliżyć postać bohatera.
Ksiądz Władysław Gurgacz, jezuita, kapelan Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, oddział Żandarmeria. To był młody kapłan, który zdecydował się pójść do lasu i wspierać chłopaków, młodych chłopaków, którzy chcieli dalej walczyć z systemem komunistycznym, a to wszystko się działo w roku 1938-1939, czyli to był już, można powiedzieć, syłek działalności żołnierzy wyklętych, bo po amnestii w 1947 to już nieliczni pozostali w lesie. Oddział żandarmeria został zlikwidowany w zasadzie w połowie 1949 roku. Ksiądz został złapany i urządzono proces pokazowy księdza i został skazany ze swoimi towarzyszami, kolegami z oddziału na karę śmierci. Wyrok wykonano 14 września 1949 roku w więzieniu Montelupi w Krakowie. To tak skrótowo, a postać jest o tyle ciekawa, że ksiądz, to co mnie też zainspirowało do realizacji tego filmu, ksiądz wiosną 1939 roku złożył takie śluby, apel, akt oddania siebie w ofierze za odkupienie win narodu polskiego, bo wiadomo było, że zbliża się zbliżała się II wojna światowa, która, jak wiemy, wybucha we wrześniu. Ksiądz, klęcząc przed obrazem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Częstochowie, siebie składał w ofierze. Czyli widać tą konsekwentną drogę męczennika, mistyka, która właśnie, można powiedzieć, zakończyła się w więzieniu Montelupi, gdzie został zamordowany, ale ale to, o co się wówczas modlił, o co walczył, no cały czas ta idea dojrzewała, że tak powiem. I teraz są też takie propozycje działania, żeby właśnie ksiądz został beatyfikowany. Zależy nam też na tym środowisku ludzi związanych ze środowiskami niepodległościowymi, patriotycznymi. Zależy nam, żeby ksiądz został też uznany patronem żołnierzy wyklętych.
A w jaki sposób pan ten dokument przygotowywał? Czy pan dotarł do jakichś świadków, zdjęć? Jaki był sposób pracy nad materiałem? Już tak od strony technicznej.
Od strony technicznej? No, drugą taką rzeczą, która na pewno mnie zainspirowała, to były zdjęcia oddziału. Jeden z żołnierzy żandarmerii no, miał aparat i robił zdjęcia, wykonywał zdjęcia. Także widzimy na tych zdjęciach, które się zachowały, tych młodych chłopaków razem z księdzem, zdjęcia także z mszy polowej. Ja starałem się, wykorzystując te fotografie, ożywić je poprzez takie dosyć skromne inscenizacje, które też pokazywały, jak to wszystko się tam, to życie w lesie, jak wyglądało. Udało nam się dokładnie według fotografii otworzyć ołtarz, przed którym ksiądz modlił się razem ze swoimi żołnierzami, odprawiał mszę. I ten ołtarz został zbudowany przez takiego pana, który tam akurat blisko mieszkał, razem z synami zbudował ten ołtarz dokładnie według tej fotografii, w tym miejscu, gdzie ten ołtarz pierwotnie stał. I to było też niesamowite. To akurat nie znalazło się w filmie, ale po tej mszy, która była potrzebna nam do filmu i w filmie to jest, po tej takiej mszy inscenizacyjnej, w tym miejscu została odprawiona prawdziwa msza według tego rytu trydenckiego, bo wówczas przecież tak msze wyglądały. No i to było niesamowite wrażenie dla nas wszystkich, którzy uczestniczyliśmy w tej mszy w lesie odprawionej przez prawdziwego księdza.
No. Ksiądz Władysław Gurgacz, męczennik i za wiarę, i za Polskę, bardzo piękna postać Kościoła i bardzo piękna postać polskiej historii, ale nie wszyscy są na festiwalu, nie wszyscy mają okazję tutaj oglądać filmy. Czy tak ktoś jest w stanie jeszcze to obejrzeć? Ten film gdzieś funkcjonuje, gdzieś jest, gdzieś emitowany?
No, jeżeli można tutaj reklamować film.
Można.
Film jest dostępny na platformie Vimeo, można tam z niewielką opłatą, bo tak to funkcjonuje, obejrzeć ten film. Został też, bo dystrybucją filmu zajęła się firma Rafael Film, która ma większe doświadczenie w tej dziedzinie. Połączyliśmy swoje siły. Film ukazał się też na płytach i też jest dostępny. Wydawnictwo Rafael rozprowadza ten film. A ja mogę powiedzieć jeszcze, bo zostałem przez wydawnictwo Rafael też poproszony, uczestniczył w targach książki, które w Krakowie za niedługo się odbywają. To są coroczna impreza. Będę tam właśnie prezentował, będą filmy, można będzie zakupić, bo będzie też film, który zrealizowałem razem z Mariuszem Pilisem, Teraz i w godzinę śmierci, opowiadający o sile Różańca. No i tak jak pan wspomniał, no moja książka Wini, Holokaust i fałszowanie historii, też będę podpisywał tą książkę.
A książka jest jak najbardziej aktualna, chyba nawet niestety coraz bardziej aktualna. Tutaj, proszę państwa, słychać hałas. Ten hałas jest jak najbardziej pozytywny, dlatego że godzina 8:30 się już właśnie minęła. Tutaj przychodzą już goście na pierwsze pokazy, pierwsze warsztaty, bo to jest żywy festiwal i właśnie słychać, że dzieje się na nim coś od samego rana, a Radio Wnet jest w samym środku. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Dariusz Walusiak, pisarz, reżyser, dokumentalista, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję panu bardzo za wizytę. W studiu jest też przedstawiciel przedstawiciel młodszego pokolenia, proszę Państwa, pan Mateusz Gołębiewski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tutaj rano dyrektor festiwalu mówił o tym, że są kolejne warsztaty, że są młodzi twórcy, którzy dopiero zaczynają swoją rolę. Pan chyba do takich ludzi należy, tak?
Tak, tak. Jesteśmy tutaj z moim debiutanckim projektem, pełnometrażowym filmem dokumentalnym Kiedy umilknie wiatr, opowiadającym o życiu zapomnianego już trochę polskiego sportowca Janusza Sidły.
Ale ten projekt to jest już film zrealizowany, czy to jest dopiero projekt filmu, który pan przedstawia fachowcom, żeby nad nim podyskutować? Jak to wygląda?
Na Pitching Forum przygotowujemy projekty, w zasadzie przygotowujemy prezentację projektów, które jeszcze nie są zrealizowane, które ze względów produkcyjnych potrzebują a to wsparcia finansowego, a to jakiegoś wsparcia merytorycznego, a to wsparcia dystrybucyjnego, więc w większości są to projekty nieskończone. Nasz też taki jest, jesteśmy dopiero na etapie gdzieś pierwszych zdjęć dokumentalnych, docieramy do świadków tych wydarzeń, no ale projekt jest zakrojony na szerszą skalę, więc potrzebujemy gdzieś tego wsparcia.
To proszę przybliżyć postać bohatera i przekonać naszych słuchaczy, że warto akurat o nim zrobić film.
No Janusz Sidło to w zasadzie legenda polskiej lekkiej atletyki, jak się okazuje nie tylko polskiej, bo w 2009 roku amerykański magazyn Track and Field wybrał polskiego sportowca najlepszym lekkoatletą w historii bez podziału na dyscypliny. Także nie wiem, czy o tym pamiętamy. Dzisiaj możemy się cieszyć z sukcesów lekkoatletycznych, ale gdzieś ta postać Janusza Sidły przepadła w polskiej pamięci. Być może dlatego, że nie miał nigdy złotego medalu olimpijskiego, no a polski sport tak wygląda, że pamiętamy tylko tych zwycięskich, a nie miał dlatego, że podczas Igrzysk Melbourne w 1956 roku w finale, gdy prowadził zdecydowanie, zdecydował się na niecodzienny gest fair play, mianowicie pożyczył oszczep, którym rzucał swojemu najgroźniejszemu rywalowi, Norwegowi Egilowi Danielsenowi, i tenże Norweg go przerzucił, pobił rekord świata tym jego oszczepem. No i tak Janusz Sidło sam siebie w zasadzie pozbawił złotego medalu i my o tym pięknym geście fair play właśnie opowiadamy w filmie.
Słyszałem już wczoraj, że nawet do Norwegii pan dotarł właśnie tymi śladami.
Tak, tak, to był nasz... kiedy zaczynaliśmy myśleć o tym filmie, to był nasz taki pierwszy pomysł, że jeśli chcemy, żeby ten film wyszedł tak jak chcemy, żeby wyszedł, czyli żeby był po prostu dobry, to musimy mieć dwa głosy. Pierwszy głos Janusza Sidły znalazłem w archiwach Polskiego Radia, więc stwierdziłem, że no muszę mieć ten dwugłos, żeby ta rzetelność była zachowana. Zobaczyłem, że Egil Danielsen żyje. Napisałem szybkiego maila do redakcji gazety Hamar Arbeiderblad z miejscowości Hamar, w której pan Danielsen mieszkał jeszcze 20 lat temu. Taki był ostatni ślad, no bo ze względu na wiek pana Danielsena on jest, że tak powiem, offline. Dostałem szybką odpowiedź, że tak, że pan Danielsen mieszka, dostałem numer do jego syna i postanowiliśmy się wybrać na wycieczkę do Norwegii i ze wsparciem tutaj regionu Hamar udało się pojechać do Norwegii, udało się dotrzeć do pana Egila Danielsena i udało się zrobić z nim wywiad.
Zwykle młodzi ludzie, którzy marzą o karierze filmowej, myślą o wielkich produkcjach fabularnych, takich gwiazdorskich, tak żeby od razu można się było stać celebrytą z kolorowych stron, a pan chce robić dokumenty. To jest żmudna droga.
Żmudne, ale uważam, że ciekawsze i dla początkującego filmowca bardziej... nie wiem, jak to powiedzieć, uczące, ponieważ... ten warsztat gdzieś trzeba zdobyć i też pisanie od razu, porywanie się na 90-minutowy, 90-stronicowy scenariusz to bardzo duże wyzwanie. Tutaj mamy historię, która w zasadzie sama się opowiada, której właśnie motorem napędowym tego filmu jest ta niebywała historia, a w dokumencie wydaje mi się, że jest więcej prawdy po prostu niż w fabule.
Tutaj na tym festiwalu pan jest pierwszy raz, czy już pan uczestniczył w...
Dużo słyszałem, ale osobiście jestem pierwszy raz na tym festiwalu w pięknym gdyńskim centrum filmowym.
Coś pan też dał obejrzeć, coś na panu zrobiło wrażenie?
Właśnie powiem szczerze, że nasz plan działań codzienny jest tak przepełniony, że z żalem serca stwierdzam, że tylko bywam co jakiś czas na jakichś koncertach, bo nie jesteśmy w stanie pójść na jakiś film, bo nasze zajęcia zaczynają się wczesnym rankiem i kończymy zazwyczaj około godziny 20.
No to znaczy, że praca trwa intensywnie. Mateusz Gołębiewski, młody adept filmu dokumentalnego. Kiedy ten film powstanie? Wiadomo coś, czy jeszcze nie wiadomo?
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku już będzie można go zobaczyć.
To zapraszam w takim razie. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo.
A teraz znów pora na jakąś muzykę. Dzisiaj warstwę muzyczną przygotował Karol Smyk. Jak Państwo już pewnie słyszeli i jeszcze Państwo w poranku dzisiejszym usłyszą, to są utwory specjalnie dobrane właśnie pod to miejsce i pod ten czas.